Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Termin wprowadzenia w Polsce euro jednym z tematów kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Między innymi o tym dziś w naszym magazynie. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Przypomnimy, czym jest strefa euro i jakie państwa do niej należą, a jakie nie i dlaczego. Tuż przed majówką zapytamy też o podróże. Na początek jednak Robert Silski i skrót najważniejszych wiadomości.
Flash europejski.
Dzień żałoby narodowej na Sri Lance po serii zamachów terrorystycznych, do których doszło w tym kraju w wielkanocną niedzielę. Zginęło 290 osób, a prawie 500 zostało rannych. Według władz ataki przeprowadziła lokalna grupa islamskich ekstremistów przy wsparciu międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Wczoraj odnaleziono kolejny, 10. ładunek wybuchowy, a także kilkadziesiąt detonatorów, które mogły posłużyć do przygotowania kolejnych bomb. Wśród zabitych są obcokrajowcy. Do tej pory zidentyfikowano 32 osoby, m.in. obywateli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Turcji, Chin i Danii. Władze Sri Lanki wprowadziły stan wyjątkowy. Zawieszono też działanie portali społecznościowych i komunikatorów. W związku z zamachami policja zatrzymała już ponad 20 osób. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pozytywnie oceniła drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej po przeliczeniu około 99% protokołów wybory wygrał komik i producent telewizyjny Wołodymyr Zełenski, zdobywając 73% głosów. Jego kontrkandydat, prezydent Petro Poroszenko, uzyskał 24%. Jak stwierdzili obserwatorzy OBWE, druga tura głosowania była dobrze zorganizowana. Wybory zachowały zasady konkurencji, przeprowadzone były z poszanowaniem praw i swobód obywatelskich. Wołodymyr Zełenski wszedł do ukraińskiej polityki niedawno. W popularnym serialu komediowym Sługa Narodu gra rolę nauczyciela historii, który nieoczekiwanie dla siebie samego zostaje prezydentem Ukrainy. Zakończyła się ósma kadencja Parlamentu Europejskiego i praca 751 eurodeputowanych. Przez 5 lat w Brukseli i Strasburgu Polskę reprezentowało 51 europosłów. Kadencja rozpoczęła się 1 lipca 2014 roku. Polscy eurodeputowani zrzeszeni byli w 5 z 8 grup politycznych. Europejska Partia Ludowa, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Europa Narodów i Wolności oraz Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. 3 europosłów pozostało niezrzeszonych. W ciągu 5 lat Parlament Europejski przyjął około 600 aktów prawnych. Wybory do Europarlamentu odbędą się między 23 a 26 maja. Według tradycji głosowanie rozpocznie się w czwartek w Holandii, gdzie wybory trwają 4 dni i kończą się w niedzielę. 26 maja głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich, w tym w Polsce. A pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w nowym składzie odbędzie się 2 lipca. Zmarł wielki książę Luksemburga Jan, poinformował dziś rano jego syn Henryk. Książę zmarł w wieku 98 lat. Jan był wielkim księciem Luksemburga od 1964 do 2000 roku. Prawie 1000 osób zostało zatrzymanych podczas trwających od ubiegłego tygodnia w Londynie protestów przeciwko zmianom klimatycznym. 40 z nich usłyszało zarzuty blokowania ulic oraz utrudniania pracy policji. Protest sparaliżował stolicę Wielkiej Brytanii. Demonstrujący, którzy blokują kluczowe dla miasta miejsca, domagają się rozpoczęcia rozmów z rządem. Chcą, aby ogłosił stan zagrożenia klimatycznego, do roku 2025 zredukował do zera emisję gazów cieplarnianych, a także powstrzymał wymieranie zamrożonych gatunków. Roman Polański domaga się przywrócenia członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej. Prawnicy reżysera złożyli w tej sprawie pozew sądowy, twierdząc, że jego wykluczenie odbyło się z naruszeniem prawa. Akademia podtrzymuje swoją decyzję. Polański został wykluczony z Amerykańskiej Akademii Filmowej w maju ubiegłego roku. Reżyserowi zarzucono naruszenie obowiązujących w tej organizacji wartości i standardów postępowania. Chodziło o sprawę z 1977 roku, kiedy to reżyser został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce i późniejszą ucieczkę ze Stanów Zjednoczonych. W pozwie sądowym przeciwko tej decyzji prawnicy Romana Polańskiego argumentują, że wykluczając reżysera, Akademia nie dała mu szansy przedstawienia własnych argumentów i ograniczyła możliwość apelacji.
Rozmowa o Europie.
Witam w magazynie Pomoże Polska Europa. Piotr Kubiak, dzień dobry Państwu. Trwają negocjacje dotyczące nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W całej Europie trwa też kampania do Parlamentu Europejskiego. W Polsce jednym z jej tematów wiodących jest dyskusja o terminie wprowadzenia euro. Porozmawiam dzisiaj o tym z naszym gościem. Danuta Białooka-Kostenecka, prawnik i menadżer, radna Gdyni, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Przez wiele lat wdrażała, monitorowała, kontrolowała wydatkowanie środków unijnych w województwie. Realizowała też projekty dofinansowywane ze środków europejskich. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Budżet unijny na lata 2021-2027 będzie bardzo dobry dla Polski, ocenił niedawno po wizycie w Brukseli Mateusz Morawiecki. Rozmawiał o tym budżecie z komisarzem unijnym do spraw budżetu. Słyszymy też, że ten budżet może być dla Polski gorszy. Takie z różnych stron dobiegają do nas głosy. Jak pani zdaniem dzisiaj o ten budżet, o to, żeby był on jak najlepszy, powinien walczyć premier Mateusz Morawiecki? Mhm. I czy będzie ten budżet faktycznie gorszy?
Jaki będzie ten budżet, tak naprawdę nie wiemy. On jest cały czas negocjowany. Przyjmowany będzie prawdopodobnie dopiero jesienią bieżącego roku. Także trudne rozmowy jeszcze przed nami, przed premierem. Natomiast to, co warto podkreślić, to to, że propozycja startowa, propozycja wyjściowa dla negocjacji nad tym budżetem była faktycznie dla Polski niekorzystna. W obecnym budżecie, czy raczej w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 kwota przeznaczona dla naszego kraju wyniosła około 64 miliardów euro. To jest około 20 miliardów mniej niż było w poprzedniej perspektywie finansowej. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że Unia się zmienia. Z Unii wychodzi duży płatnik netto do budżetu europejskiego, czyli Wielka Brytania. Jeżeli faktycznie do Brexitu dojdzie, no to tych pieniędzy po prostu będzie mniej dla wszystkich. Natomiast w toku negocjacji wydaje mi się, że na pewno naszemu rządowi uda się wynegocjować lepsze warunki niż to, co zostało położone na stole w pierwszej fazie negocjacji, czyli więcej niż te 64 miliardy euro. Opinia pana premiera po pierwszej fazie negocjacji pozwala mieć nadzieję na przyszłość.
No właśnie, Unia się zmienia, wspominała pani o Brexicie, ale też i te środki oczywiście będą gdzieś indziej przesuwane, tak? Ograniczenia wydatków na fundusze spójności, na przykład to już widzimy, będzie, to się będzie działo jakby wszędzie i jakby padnie, ofiarą tych przesunięć padnie nie tylko Polska, ale też przedstawiciele Komisji Europejskiej twierdzą, że dojdzie do redukcji programów różnego typu finansowych. Czy to dobre dla takich państw, nadal jednak biedniejszych niż kraje w starej Unii, jak Polska, Rumunia czy Bułgaria?
To, o czym w tej chwili mówimy, to są propozycje. Faktycznie w obecnych propozycjach następuje spadek finansowania podstawowych funduszy unijnych, czyli Funduszu Spójności. Proponowana redukcja to jest około 7%. Również fundusz rolny zostanie zmniejszony o 5%. Na pewno nie jest to korzystne dla takich krajów, które były beneficjentami funduszy unijnych, tak jak Polska do tej pory. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta zmiana procentowa nie jest jakby kluczowa. Kluczowy będzie podział tych funduszy i tutaj mamy nadzieję, że Polska mimo wszystko otrzyma znaczącą część tych funduszy jako wciąż jednak kraj słabiej rozwinięty niż kraje starej Unii.
A czego potrzebuje na przykład Pomorze? Gdzie pieniądze unijne powinny trafić? W który obszar życia?
Pomorze to przede wszystkim gospodarka morska. Finansowanie portów, rozwoju portów, dostęp portów od strony zarówno morza, jak i od strony lądu poprzez budowę infrastruktury drogowej, infrastruktury kolejowej, to są priorytety. To zresztą już się dzieje. Mamy planowaną rozbudowę portu w Gdyni, budowę portu zewnętrznego dofinansowaną z funduszy unijnych. Chcemy dalej rozwijać tą infrastrukturę dostępową do portu, przede wszystkim drogi. Akurat jeżeli chodzi o transport, to w nadchodzącej perspektywie finansowej być może te środki przeznaczone na tę dziedzinę gospodarki będą większe, więc tutaj mamy też okazję, żeby skorzystać.
No ale mamy też problem z Mierzeją Wiślaną. Może no, problem jest to dla naszych sąsiadów ze wschodu, ale także, jak widać, dla Komisji Europejskiej. Tutaj pani widziałaby siebie, jeśli dostanie się pani do parlamentu, czy pani tutaj widziałaby dla siebie jakiś temat kampanii, ten temat wiodący dla pani również w Parlamencie Europejskim, jeśli pani do niego...
To znaczy, dla mnie najważniejsze są sprawy gospodarcze, sprawy związane właśnie z funduszami europejskimi. Mam długoletnie doświadczenie w tym zakresie i chciałabym pozyskiwać dla Polski te fundusze, które będą służyć rozwojowi naszego kraju, w tym szczególnie województwo, z którego startuję. Natomiast oprócz właśnie województwa chciałabym mimo wszystko przeznaczyć te środki również na inne części kraju, tak aby te fundusze służyły całości, służyły zrównoważonemu rozwojowi, również trafiały do mniejszych miejscowości i do tych rejonów Polski, które odstają swoim rozwojem od tych najlepiej rozwiniętych.
Czy Polska powinna przyjąć euro?
To znaczy tak, trzeba powiedzieć, że Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, przystępując do Unii Europejskiej, podpisując traktat akcesyjny, także w długiej perspektywie na pewno jesteśmy do tego zobligowani i nie możemy w tej chwili powiedzieć stanowczego nie przyjęciu euro. Natomiast przyjęcie euro w tym momencie, na tą chwilę, jest z pewnością dla Polski niekorzystne. Należy odwlekać to w czasie tak długo, jak jest to możliwe, do momentu, kiedy Polska osiągnie faktycznie ten poziom rozwoju, co kraje strefy euro i ten poziom zasobności ludzi, gospodarki. I wtedy po prostu to przyjęcie będzie na zupełnie innych zasadach. W tej chwili przyjęcie euro nie służyłoby polskiej gospodarki, to zresztą widać po krajach, które euro przyjęły i które po prostu na tym straciły. Chodzi tu głównie o kraje południa Europy.
65% Polaków nie chce wprowadzenia euro. Jak pani myśli, dlaczego?
Myślę, że Polacy mają świadomość zagrożeń związanych z przyjęciem euro. Wiązałoby się to z automatycznym wzrostem cen, ale także z czymś znacznie ważniejszym, mianowicie z utratą kontroli nad polskimi finansami, no, możliwością kształtowania.
To już mówi pani jakby o kreowaniu polityki centralnej, tak? Ale no, mówię, pytam o Kowalskiego.
No tak, ale tak jak mówię, Kowalski pewnie obawia się drożyzny związanej z euro, natomiast to nie znaczy, że Kowalski nie jest też świadomy, że rząd, mając złotówkę, mając swoją własną walutę, może tak wpływać na gospodarkę, aby stymulować jej rozwój. Myślę, że część Polaków jest tego świadomych.
Czyli euro tak, ale na pewno nie dzisiaj.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend de la folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour, je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours. Sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnue.
Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fer sur cet air qui bat comme un cœur.
ABC Unii.
S jak strefa euro.
Czyli Euroland, grupa państw, w których walutą jest euro.
Euro wprowadzone zostało 1 stycznia 1999 roku w formie transakcji bezgotówkowych, a 1 stycznia 2002 roku w formie gotówkowej, początkowo w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, w Niemczech, Portugalii i we Włoszech.
Kraje, które dołączyły do strefy euro później, to Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa.
Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do Unii. W Watykanie, Monako, San Marino i Andorze także przed wprowadzeniem euro obowiązywały waluty krajów unijnych, z którymi sąsiadują. Zatem wprowadziły tę walutę wspólnie z sąsiadami.
W częściowo uznawanym państwie Kosowo i Czarnogórze, które uzyskały niepodległość dużo później niż wejście w życie euro, zdecydowano się nie tworzyć własnych walut, lecz wybrać jedną z najbardziej znaczących na świecie.
Euro obowiązuje też w odległych od Europy francuskich posiadłościach na Oceanie Atlantyckim i Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze.
Wśród państw członkowskich, które zdecydowały się nie wprowadzać euro, są Wielka Brytania i Dania. To skutek uzyskania w 1993 roku klauzuli opt-out do traktatu z Maastricht.
Polska jest w grupie państw zobowiązanych do przyjęcia w przyszłości wspólnej europejskiej waluty.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Tuż przed majówką i już z myślą o wakacjach dziś pytamy o podróże. Czy na przykład Rumunia może stać się popularnym kierunkiem wyjazdów? O tym z Delią Bar rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Czy Polacy chętnie podróżują do Rumunii? Tak, Polacy bardzo chętnie podróżują do Rumunii. W ostatnie lata bardzo dużo z moich znajomych byli w Rumunii albo przekazali chęci do bycia w Rumunii. Często mi zapytali, gdzie mogą podróżować w Rumunii, co jest fajne do wiedzenia w Rumunii, jakie doświadczenia są ciekawe do zbierania w Rumunii. Co jest takiego ciekawego w tym kraju? Z tego, co zauważyłam, dla Polaków najbardziej ciekawe w Rumunii są góry. Są takie miejsca, które są dziki, które są bardzo mało industrializowane, gdzie ludzie żyją w taki normalnie, naturalny sposób. Mają takie zwyczaje, które w Polsce były popularne 20 lub 30 lat temu, a w międzyczasie ze względu na tę zmianę i nowoczesność, to niestety Polska tego straciła.
Czyli taki pobyt, żeby się troszeczkę odstresować, żeby troszeczkę pobyć blisko natury.
Tak, jak najbardziej. Blisko natury i jak najbardziej górę. W Rumunii podróżuje się bardzo fajnie też na motocyklu. Mam kilka znajomych, którzy byli właśnie w Rumunii na motocyklu, po górach. Był dla nich niesamowita frajda. Mieli też różne doświadczenia z kultury rumuńskiej. Na przykład brali udział w wesele rumuńskie, które trochę wyglądają inaczej niż w Polsce. Albo na różne takie spotkania na wsi lub mieli takie doświadczenie po prostu jeść jedzenie rumuńskie i to im się też bardzo, bardzo podobało.
Chciałam się zapytać jeszcze o cenę takiego wyjazdu. Czy życie w Rumunii jest droższe? Czy za wyjazd zapłacimy dużą kwotę?
Wyjazd do Rumunii myślę, że niedużo kosztuje, ponieważ ceny w Rumunii są bardzo popularne do cen w Polsce. Także jest porównywane jak wyjazd w Polsce, w górę lub na Mazury.
Czym najlepiej podróżować do Rumunii?
Do Rumunii w różny sposób można podróżować. Co jest ważne pamiętać jest, że ruszenie po drodze w Rumunii może być kłopotliwe, jeśli chcemy zobaczyć w różne miejsca, ponieważ te środki komunikacyjne nie są tak dobrze strukturowane jak w Polsce. Do Rumunii się podróżuje 12 do 14 godzin z Gdańska. Sama robię raz do roku taki podróż i polecam samochodem, jest bardzo ciekawe. Samolotem też są bezpośrednie loty, ale z Warszawy, często do Bukareszciu, ale jeśli ktoś chce pierwszy raz być w Rumunii, nie polecałabym, że zaczyna w Bukareszcie, czy bardziej w Transylwanii, w góra, ponieważ będzie bardziej ciekawe i będzie takie doświadczenie, które w Polsce może nie spotka.
Czym żyje Europa?
Obywatele kilkunastu państw wśród ofiar zamachów na Sri Lance, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Australii, Indii i Turcji. Większość ofiar to Lankijczycy. Władze Wielkiej Brytanii wiedzą o 8 zabitych obywatelach tego państwa. Wśród ofiar jest Brytyjka wraz z synem i córką, którzy zginęli, kiedy jedli śniadanie w jednym z hoteli. Sri Lanka to popularne miejsce spędzania wakacji wśród Brytyjczyków. Wiadomo, że wśród ofiar jest też trójka dzieci znanego miliardera z Danii, które na Sri Lance spędzały Wielkanoc. Południowo-wschodnie regiony Hiszpanii przez weekend zmagały się z gwałtowną pogodą. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Alicante odnotowano największe opady deszczu i najsilniejsze porywy wiatru w kwietniu od 50 lat. W mieście Alicante w ciągu 24 godzin spadło prawie 170 litrów wody na metr kwadratowy. Burze sparaliżowały ruch pociągów. Na utrudnienia napotkało prawie 2,5 tysiąca pasażerów korzystających z 20 połączeń kolejowych. Miejscami opóźnienia trwały prawie 9 godzin. Brytyjska para książęca William i Kate zamieściła w mediach społecznościowych 3 nowe zdjęcia swojego młodszego syna, księcia Louisa. To z okazji przypadających dziś jego pierwszych urodzin. Dwie fotografie przedstawiają Louisa siedzącego w ogrodzie na ziemi. Do czerwonego sweterka ma przyczepione resztki mchu. Na trzeciej fotografii jest ubrany w sweterek niebieski z naszywką z wizerunkiem psa. Jak poinformował Pałac Kensington, zdjęcia wykonała jego mama, Kate, w domu rodzinnym w Norfolk we wschodniej Anglii. Louis jest 5. w kolejce do brytyjskiego tronu. Ma 5-letniego brata księcia George'a i 3-letnią siostrę, księżniczkę Charlotte. I na zakończenie Włochy. Burmistrz miasta Sesto Fiorentino w Toskanii zabronił uprawy bobu w promieniu 300 metrów od domu dziecka, które jest uczulone na tę roślinę. Nakazał, aby właściciele okolicznych terenów, gdzie znajdują się jej uprawy, całkowicie je zlikwidowali. Poinformował o tym dziennik La Repubblica. Rozporządzenie burmistrza ma chronić chłopca, który cierpi na niedobór jednego z enzymów. Dla osób z taką chorobą niebezpieczne jest nie tylko zjedzenie bobu, ale także kontakt z jego pyłkiem. Z wnioskiem wystąpiła matka chłopca. Początkowo został odrzucony, gdyż miejscowy Wydział Zdrowia uznał, że nie ma wystarczających powodów do tego, by zabronić upraw tej rośliny strączkowej. Gdy objawy uczulenia dziecka nasiliły się, burmistrz nakazał likwidację wszystkich upraw na wyznaczonym terenie w ciągu 7 dni od publikacji rozporządzenia. Tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn. Do usłyszenia w czwartek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.